11 czerwca 1985 roku, a więc 40 lat temu, doszło do wielkiej wymiany agentów na moście Glinice w Poczdamie. Można powiedzieć, że 25 agentów amerykańskich zostało wymienionych na 4 szpiegów działających na rzecz Związku Sowieckiego. Po obu stronach byli Polacy. Wśród agentów amerykańskich medalista olimpijski szermierz Jerzy Pawłowski, ale także dyplomata Bogdan Walewski. Z kolei wśród szpiegów sowieckich Marian Zacharski. Co motywowało ich działaniami i dlaczego Marian Zacharski zdecydował o powrocie do komunistycznego państwa, a z kolei Bogdan Walewski, który odsiadywał już wtedy wyrok więzienia, wybrał wolność? O tym dzisiaj w programie. Historia toczy się dziś. Zapraszam Państwa. Odcinek specjalny, odcinek sensacyjny. Naszym gościem jest pan dr Paweł Skubisz, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i także autor publikacji, która jeszcze się nie ukazała, ale jest już w przygotowaniu, a będzie miała tytuł Obywatel Walewski, komunistyczny dyplomata i amerykański szpieg 1933-2012. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
To zacznijmy może od takiego pytania, które postawiłem. Polacy są po obu stronach barykady, to znaczy można powiedzieć, że no jedni służą wolnościowym tendencjom, a inni właściwie wrogowi Polski. Ale zapytam o tych dwóch z trzech, których wymieniłem, to znaczy chodzi o Bogdana Walewskiego i o Mariana Zacharskiego. Obaj są wtedy uwięzieni. Marian Zacharski jest więziony w Stanach Zjednoczonych, Bogdan Walewski jest na Rakowieckiej. Ma odsiedzieć 25-letni wyrok więzienia. Dla nich obu jest to ogromna okazja. Walewski wybiera wolność w Ameryce, Zacharski wybiera zniewolenie w Polsce. Dlaczego?
Wydaje się to oczywiste, tak? Obaj służą dwóm przeciwstawnym blokom w wywiadzie. Zacharski służy w wywiadzie PRL-u. Najpierw jako tajny współpracownik Departamentu Pierwszego, później już po aresztowaniu ukadrowiony aż do stopnia oficerskiego. A z drugiej strony Bogdan Walewski, który od czasu swoich studiów MGIMO, a dokładnie wyjazdu w trakcie tych studiów na praktykę taką dyplomatyczną do Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli do Wietnamu, zostaje zwerbowany przez wywiad amerykański.
Tutaj momencik, tylko dopowiem, MGIMO, dla tych, którzy by nie wiedzieli, to taka moskiewska uczelnia, taki instytut kształcący, no można powiedzieć, dyplomatów, tak, czy specjalistów od polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, ale generalnie bardzo często też przyszłych agentów, tak można to chyba powiedzieć.
Nawet przyszłych oficerów sowieckiego wywiadu, bo to była taka szkoła, która rzeczywiście dawała wykształcenie w różnych kierunkach związanych z polityką zagraniczną Związku Sowieckiego. To nie tylko dyplomaci, to również przedstawiciele różnych zawodów związanych z handlem zagranicznym, dziennikarze sowieccy, ale ludzie, którzy są tam kształceni bardzo wszechstronnie, również w zakresie języków obcych. Ludzie, którzy są świetnym materiałem na oficerów wywiadu i rzeczywiście KGB bardzo często spośród tej grupy studentów sowieckich wybierało sobie osoby, które później w tym wywiadzie służyły. Natomiast wracając do Bogdana Walewskiego, Walewski zostaje w tym Wietnamie zwerbowany przez Amerykanów i przez ponad 20 lat służy jako agent wywiadu amerykańskiego, będąc pracownikiem i dyplomacji, będąc pracownikiem MSZ-u w Warszawie, ale też na placówkach zagranicznych w Nowym Jorku, między innymi w stałym przedstawicielstwie PRL przy ONZ, w samym ONZ, ale też służąc później choćby w Moskwie na przełomie lat 70. i 80. Taka, bym powiedział, pracownik średniego szczebla MSZ w różnych konfiguracjach i w różnych miejscach pracujący, a więc mający dostęp do wiedzy nie tylko z zakresu MSZ-u, ale też jako oficjalny tłumacz wielu różnych wizyt, spotkań, mający kontakt z najwyższymi czynnikami partyjnymi i państwowymi w PRL-u.
Pan doktor powiedział, że te ich wybory, bo mieli wybór, wydają się oczywiste, ale jeśli dodamy te okoliczności, zresztą które pan w książce przedstawia, czyli ta oferta, którą dostał Marian Zacharski, no była niezwykle, wydaje się, kusząca. Marian Zacharski był, jak to pan pisze, kilkadziesiąt razy przed uwolnieniem namawiany do tego, żeby wybrał Stany Zjednoczone. Dostał ofertę 250 tysięcy dolarów, domu, dobrej pracy, przede wszystkim wolności. To wszystko mógł wybrać. Amerykanom zależało, co pan podkreśla, na jednym, żeby za to wszystko ujawnił, co udało mu się wykraść, to znaczy jakie straty ponieśli Amerykanie, a z tego co można przeczytać, to straty były, zdaje się, znaczące, bo on oczywiście prowadził, czy właściwie wyciągał te informacje od jednego amerykańskiego specjalisty, bo mowa jest o tym, że mógł wykraść, czy wykradł systemy obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych i NATO, systemy radarowe F-16, plany Pentagonu rozwoju techniki wojskowej do 1990 roku. Dwa pytania. Dlaczego mimo tak lukratywnej propozycji został jednak, znaczy nie został, a wybrał powrót do PRL-u? I czy rzeczywiście straty, które poniósł Zachód, poniosło NATO, były bardzo znaczące?
Czy wydaje mi się, że sytuacja Mariana Zacharskiego z jednej strony była dość oczywista, z drugiej strony była dość skomplikowana, tak? Odpowiadając na pierwsze to pytanie. Po pierwsze, niewątpliwie Marian Zacharski był człowiekiem ówczesnego systemu, dobrze wykształcony, z prawniczym wykształceniem, człowiek, który pracuje dla Metal Exportu, siedział nawet przez moment biurko w biurko z innym szpiegiem wymienianym później w 1985 roku na moście Glinik pomiędzy Poczdamem a Berlinem, czyli z Leszkiem Chrustem. Człowiek sukcesu, no, młody mężczyzna, który wyjeżdża jako przedstawiciel Metal Exportu do Stanów Zjednoczonych, zakłada filię w odległej Kalifornii. Kalifornii, która, gdybyśmy popatrzyli sobie z punktu widzenia polskich dyplomatów, ale również polskich przedstawicieli wywiadu, była miejscem całkowicie zamkniętym dla Polaków, dla polskich przedstawicieli. Mało kto wie o tym, ale w Polsce i w Stanach Zjednoczonych były w ogóle strefy zamknięte dla dyplomatów. Wyjazd tam był tylko i wyłącznie możliwy za specjalną zgodą, najpierw ustną, później pisemną, Departamentu Stanu w wypadku Stanów Zjednoczonych, a w wypadku Polski MSZ-u, protokołu dyplomatycznego, w porozumieniu oczywiście z MON-em i MSW. Więc był, no, taką osobą wyróżnioną, tak? No, wiódł tam całkiem dobrze życie razem z żoną, z obiema córkami i wydaje się, że był naprawdę lojalnym obywatelem PRL-u, z którym się identyfikował i funkcjonował, czego najlepszym dowodem było to, że był bardzo sprawnym i to trzeba powiedzieć wyjątkowym w skali PRL-u szpiegiem, który miał naturalny talent do tego, żeby pozyskiwać dalszych tajnych współpracowników, wabić ich, jakby kusić, w tym wypadku pieniędzmi, no bo to było oczywiste. I rzeczywiście pozyskał ponad 60 tajnych dokumentów, dość obszernych, często z bardzo rozbudowanymi załącznikami technicznymi, które, jak oceniają dzisiaj historycy, znajdowały się na 25 tysiącach kartek, które w znacznej części sfotografował lub skopiował i przekazał sam przez Waszyngton do Polski. Te dokumenty i ta technika, którą pozyskał w Stanach Zjednoczonych, była tak zaawansowana, że nawet specjaliści w Warszawie nie byli w stanie dobrze tego wykorzystać. Dokumenty, wiemy, że trafiły do Związku Sowieckiego, a Zacharskiemu dziękował za ten wkład w rozwój przemysłu wojskowego sowieckiego sam Andropow i takie podziękowania zostały Zacharskiemu przekazane. Więc z jednej strony rzeczywiście był osadzony, no był realnym też najpierw agentem, potem oficerem wywiadu, więc był tu pewnego rodzaju splendor, tak? No, był po tej stronie, widać, bardzo mocno osadzony. Ale z drugiej strony, w momencie, gdy został aresztowany w 1981 roku, staje się tak, że jego rodzina zostaje wywieziona do Polski, tak? Właściwie wraca, jego żona, dwie córki, więc no, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której kochający mąż i ojciec decyduje się. Rzeczywiście ta więź, szczególnie z dziećmi, była silna. To tak, tak wygląda też z jego wspomnień, że zdecydowałby się na to, żeby pozostać w Stanach Zjednoczonych, jakby porzucając tą rodzinę. Władze jakby PRL-owskie wiedziały, co robią, tak? To była taka karta przetargowa, którą mogliby użyć Amerykanie. Gdyby ta rodzina była na miejscu, łatwiej podjąć taką decyzję, tak? No tu od początku toczyła się już praktycznie od lata 81 roku gra taka, że jest możliwe, łatwe, proste dokonanie wymiany czy załatwienie tej sprawy na takim poziomie politycznym, byśmy powiedzieli, bez sprawy sądowej. Natomiast sprawa bardzo szybko wychodzi na jaw. Nie wiadomo z czyjej jakby intencji, z której służby, czy z FBI, czy z jakichś innych środowisk.
Sugestia pojawia się, jak pan pisze w książce, także w programach, bardzo popularnych programach amerykańskich stacji telewizji.
Tak, no nie bierze się znikąd, tak? Wydaje się,
nawet że... potem Pentagon się wypiera tego, że jakoby on miał ujawniać, jakieś puszczać informacje do dziennikarzy.
Ja myślę, że w samych Stanach Zjednoczonych wokół Zacharskiego, między poszczególnymi służbami specjalnymi, między CIA, między FBI, nie wiem, Departamentem Sprawiedliwości, Departamentem Stanu, toczy się gra, jak najlepiej rozegrać sprawę Zacharskiego. Tak, trzeba pamiętać, że rok 80 i 81 jest szokiem dla amerykańskiej opinii publicznej, bo na jaw wychodzi kilkanaście przypadków dużych szpiegowskich afer z Sowietami w tle i chyba wtedy właśnie przeważa w 81 roku taka koncepcja, że trzeba w końcu zacząć bardzo surowo karać za szpiegostwo zarówno obcych przedstawicieli służb wywiadowczych, jak i osoby zaangażowane szpiegowsko po stronie amerykańskiej jako agenci tych służb, żeby działać prewencyjnie i odstraszająco.
Czyli prawdą może być, panie doktorze, to, że czy przedstawiciele Pentagonu, czy CIA opierali się przeciwko tej operacji wymiany agentów?
Tak, ja jestem przekonany, że tutaj strona, szczególnie FBI, Pentagon, Departament Obrony robią wszystko, żeby Zacharskiego trzymać jak najdłużej w więzieniu. On jest rzeczywiście... przeżywa kryzysy, tak, my wiemy, bo praktycznie był regularny kontakt między Zacharskim a przedstawicielami ambasady PRL w Waszyngtonie. Oni tam jeżdżą. Szereg alarmistycznych meldunków do Warszawy, że jego stan zdrowia jest słabszy, że stan psychiczny ulega pogorszeniu, że Amerykanie kuszą go.
Amerykanie go kusili z jednej strony, ale też był zastraszany.
Tak, z drugiej strony bardzo silna presja.
Na przykład przez współwięźniów, którzy prawdopodobnie byli też inspirowani.
No, opis tam jest taki bardzo czytelny, tak? Jeden z współwięźniów o afroamerykańskim pochodzeniu chodził w prowokacyjnej koszulce z napisem zabiję białego agenta dla mojej matki. Tak? No, był to czytelny znak, prowokacja, że rzeczywiście tam bezpieczeństwo Zacharskiego jest zagrożone. Wydaje się, że to są takie główne powody, dla którego Zacharski decyduje się do Polski wrócić. No wraca do Polski też jako bohater, to trzeba sobie powiedzieć. Wszyscy go podziwiają. Podziwiają go wschodni Niemcy w Berlinie. Erich Honecker poprzez usta szefa wschodnio-niemieckiego wywiadu Markusa Wolfa wyraża same zachwyty, kierując wręcz pretensje do Wojciecha Jaruzelskiego, czemu nie sięga po wszystkie możliwe środki i siły, żeby Zacharskiego uwolnić, bo to jest jeden z największych szpiegów bloku wschodniego, który aktualnie przebywa w więzieniu. Zachwyceni są oficerowie wywiadów w Związku Sowieckim, bo jednak dostarczył bardzo cennych materiałów. No i rzeczywiście mógł się spodziewać Zacharski, że jak wróci do Polski, będzie wracał w glorii bohatera. Przy takiej postawie i patrzeniu i też takiej konstrukcji wydaje się osobistej, psychicznej Mariana Zacharskiego, było to w punkt tego, co robił. Tak?
Wrócił w glorii chwały. Z kolei mógł przypuszczać, że jeśli wybierze jednak Stany Zjednoczone, będzie miał zaoczny wyrok śmierci, tak jak pułkownik Ryszard Kukliński. Już agentów nie uśmiercano w latach 80., bo wcześniej tak. Ale pytanie, dlaczego...
O tym, że skończy tak jak Kukliński, no to mógł jakby... No, nie wiem, czy on w ogóle wiedział, tak, z tej perspektywy amerykańskiej. Być może rozmawiali o tym z nim dyplomaci, ale raczej zakładałbym, że nie, tak, że to była jakaś taka sfera zupełnie dla Zacharskiego niewidoczna. Myślę, że był przekonany, że służy Polsce w takiej, a nie innej, ale służy jednak Polsce. No i że jest jednak w tej glorii jednego z najwybitniejszych, najlepszych ówczesnych szpiegów. I to był taki element. Plus ta rodzina w kraju, tak, no bardzo mocno przeżył śmierć swojego taty. Na pogrzeb nie mógł pojechać, będąc w amerykańskim więzieniu. Więc no to ten wątek rodzinny też jest nie do przecenienia.
A dlaczego wpadł? Tak sprawny, tak skuteczny oficer, agent.
No, wydaje się, że tutaj no, cały system ten amerykański był jednak kontrwywiadowczy, nastawiony na bardzo agresywną politykę wobec polskich dyplomatów i polskich przedstawicieli różnego rodzaju, przedsiębiorstw handlowych. No, to było w mojej ocenie nieuniknione.
Powiedziałem na początku, że 25 agentów amerykańskich za czterech sowieckich, tak można to powiedzieć w uproszczeniu, no to tu jest wyraźna nierównowaga. No wynika to z tego, że właśnie Zacharski był no tak ważny, że trzeba go było jednak wydobyć i nawet zapłacić wyższą cenę. No pytam z punktu widzenia na przykład takich osób jak Jaruzelski, bo Jaruzelski, tak jak pan zasygnalizował, trochę się wzbrania. No on jest zresztą wyjątkowo niechętny i nie zgadza się na to, żeby Jerzy Pawłowski otrzymał możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. No jego szczególnie boli to, kiedy wojskowy, tak, kiedy ktoś w mundurze, oficer, no, z jego punktu widzenia zdradził. Ale skąd ta nierównowaga i jak jednak dochodzi do tego przełamania tych różnych oporów, no i do finalizacji tej operacji?
Wydaje się, że wynika to głównie z postawy negocjacyjnej Amerykanów. Tak? Do polskiego MSZ-u docierają z Departamentu Stanu takie opinie, że Zacharskiego trzeba bardzo drogo sprzedać. Tak? To jest na pewno jeden element, dlaczego tak to długo trwa. Drugi to jest ten, o którym rozmawialiśmy, czyli kwestia tego, że Amerykanie do samego końca wierzą, że są w stanie złamać albo bardziej lepiej powiedzieć skusić Zacharskiego wizją życia na Zachodzie i dokonać tego, co jest dla nich bardzo istotne, czyli oceny strat wywiadowczych, które nastąpiły wraz z działalnością Zacharskiego i pozyskanymi dokumentami. Tam wchodzą też takie elementy, że po stronie państw bloku wschodniego biorą udział w tej wymianie przedstawiciele kilku państw. To nie jest oczywiście tylko z jednej strony Stany Zjednoczone, a z drugiej tylko Polska. Mamy po drugiej stronie również przedstawicieli NRD oraz komunistycznej Bułgarii. Wśród tej grupy o wiele większej, bo tak naprawdę w więzieniach bloku wschodniego siedziało dużo więcej szpiegów, którzy służyli dla Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów, zachodnich Niemców. Nie ma ani jednego szpiega, który byłby obywatelem Stanów Zjednoczonych. To też powoduje, że ta pozycja negocjacyjna jest po stronie wschodniej słabsza. Ba, w momencie, gdy zostaje wydany wyrok na Zacharskiego pod koniec 81 roku, w grudniu 81 roku w Polsce w Departamencie Pierwszym powstaje specjalna grupa operacyjna sonda, która ma za zadanie znaleźć, schwytać amerykańskiego szpiega, najlepiej Amerykanina, względnie dyplomatę, przedstawiciela jakiegoś handlowego, nawet studenta,
kartę przetargową.
Oczywiście, żeby mieć w garści jakiegoś amerykańskiego obywatela, bo wtedy to stanowisko negocjacyjne z polskiej strony byłoby mocniejsze. Oczywiście wchodzą tam różne osoby w grę. Alicja Wesołowska, która jest niską rangą dyplomatką ONZ, narodowości polskiej, ale przez wiele lat przebywającą w Stanach Zjednoczonych. Walczy o nią jeden i drugi sekretarz generalny ONZ. Wydaje się, że to jest osoba godna wymiany na Zacharskiego. Natomiast Amerykanie śmieją się, po prostu mówią polskim dyplomatom, nie, to nie jest w ogóle osoba warta zainteresowania. W grę wchodzą rosyjscy dysydenci. Rzeczywiście tam jest choćby kwestia Anatolija Szczarańskiego, ale prawda jest taka, że Sowieci nie chcą zgodzić się na opuszczenie tych sowieckich dysydentów ze Związku Sowieckiego i w ogóle wygodne jest dla nich to, że nie są stroną w negocjacjach. Całość zostaje jakby skoncentrowana w rękach wschodnioniemieckiego wywiadu. Zarządzają tym ludzie pokroju Markusa Wolfa, a tak naprawdę negocjacje w imieniu bloku wschodniego prowadzi wyspecjalizowany adwokat Wolfgang Vogel, człowiek, który już negocjował wcześniejsze wymiany szpiegów, choćby z roku 62, gdy wymieniany jest Abel za Powersa, ale też szereg innych wymian szpiegowskich z lat, początku lat 80. Człowiek, który był również specjalistą w wymianie wschodnio-niemieckich dysydentów za pieniądze, za dolary, czy łączenia rodzin pomiędzy dwoma krajami niemieckimi. Rzeczywiście obie strony godzą się na to, a nawet ganią Polaków czy Bułgarów, których dyplomaci próbują negocjować indywidualnie z Amerykanami, cały czas powtarzając tą osobą, która jest wyznaczona i na którą my godzimy się jako Departament Stanu, żeby wynegocjować to porozumienie, jest właśnie Wolfgang Vogel. Inna rzecz, że jest to człowiek nie tylko niemieckiego systemu władzy, ale pracujący po obu stronach granicy, ale również okresowo agent Stasi.
Panie doktorze, to powiedzmy jeszcze o tych innych Polakach, no bo siłą rzeczy oni nas najbardziej interesują przy tej wielkiej operacji wymiany agentów 1985. Pan powiedział o przedstawicielach innych narodowości. No ta postać, która budzi do dzisiaj ogromne emocje, tak to chyba można powiedzieć, Jerzy Pawłowski. Człowiek no, niezwykle utytułowany, medalista olimpijski. Może ktoś zapytać, szczególnie z młodszego pokolenia, właściwie po co jemu, po co on się wplątywał w tą kwestię szpiegowania na rzecz Stanów Zjednoczonych?
Ja myślę, że to jest taki bardzo dobry przykład agenta, który wikła się w działalność agenturalną wskutek takiej potrzeby odczuwania pewnej męskiej przygody. Rzeczywiście to widać
w jego... Ale miał mało przygód?
No, wydaje się, że jak się żyje na takiej pełnej petardzie, bo tak mówiąc takim językiem młodzieżowym, życie Pawłowskiego tak właśnie wyglądało. Talentowany sportowiec, szermierz, wielokrotny złoty medalista, mistrzostw świata, olimpijski, tak? Sportowiec 25-lecia i 30-lecia PRL-u. No to człowiek tak rozpoznawalny w ówczesnej Polsce, jak nie wiem, 10 lat temu Adam Małysz, tak? Więc no, to pokazuje, kim był. Natomiast wydaje mi się, że też człowiek, który miał bardzo bujne życie, takie osobiste, który z tego życia w różnych obszarach bardzo intensywnie korzystał. Ale też człowiek, który, no powiedzmy sobie, w tych realiach PRL-u, nawet jeśli był sportowcem tak znaczącym, wyróżniającym się, zatrudnionym, tak fikcyjnie byśmy powiedzieli, w różnych miejscach, w różnych jednostkach Ludowego Wojska Polskiego, różnych instytutach. Skomplikowana jakby historia, to trudno tutaj o tym w ciągu kilku minut powiedzieć, no, ale też człowiek, który nawet w tych realiach PRL-u cierpiał cały czas na pewien brak pieniędzy. Tak? No, to są takie elementy, oprócz tej przygody męskiej, tego obszaru przekraczania granic, takiej byśmy powiedzieli transgresji, no to ten element finansowy odgrywa niebagatelną rolę. I w wypadku praktycznie wszystkich polskich szpiegów, którzy służyli Amerykanom, Brytyjczykom, Francuzom, ten element finansowy jest bardzo dobrze widoczny. W pojedynczych tylko przypadkach wspomnianego choćby Ryszarda Kuklińskiego, który też brał pieniądze. No wydaje się, że jednak to było na zupełnie drugim, trzecim planie. Jednak te wartości, idee, kwestie związane z tym, jak ma wyglądać Polska, szczególnie w konfrontacji między Wschodem a Zachodem, i tego zagrożenia nuklearnego i pustyni nuklearnej, która mogłaby być na terenie Polski po ewentualnym wojnie wschodu z Zachodem, to wyrastało jakby na pierwszy plan i stąd mówimy, że Kukliński no, był tą osobą, która walczyła dla wolnego, niepodległego bytu państwowego, dla wolnej Polski, która w ogóle miała przetrwać czasy komunizmu. No, a już o tych pozostałych szpiegach, no, trudno znaleźć w nich taki element wolnościowy, niepodległościowy, taki, który byłby czymś super pozytywnym, chociaż inne elementy oczywiście tak, no już ta kwestia choćby zaangażowania w działalność wywiadowczą,
W przypadku Jerzego Pawłowskiego to była ta jedyna osoba, co do której Wojciech Jaruzelski nie zgodził się na to, żeby miała możliwość wyjazdu na Zachód, szczególnie do Stanów Zjednoczonych. To był warunek tego porozumienia. Ale jest taka opisywana, bo ta cała operacja na moście pod Poczdamem jednak jest operacją wielogodzinną. Tam jest też, pan opisuje te kwestie weryfikacji, czy w ogóle nie ma jakichś kwestii podrzucenia czy podstawienia osób, które nie są de facto tymi, które mają podlegać wymianie. Ale jest taki moment, kiedy przedstawiciel tej administracji amerykańskiej wchodzi do autobusu i mówi do wszystkich, którzy za chwilę mają przejść na stronę zachodnią: witam was w imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Każdy z was może wybrać wolność na Zachodzie. I wtedy Jerzy Pawłowski krzyczy, że on zostaje, tak? On zostaje po tej stronie. Czy on w tym momencie nie mógł faktycznie zmienić zdania, łamiąc oczywiście porozumienie, czy to by przerwało całą tą operację?
Wydaje się, że mógł postąpić inaczej. Oczywiście Amerykanie nie wiedzieli, jak zachowają się agenci, którzy zostali przywiezieni z więzień w Polsce, wschodnich Niemczech i prawdopodobnie Bułgarii.
Czyli oni nie wiedzieli, że Pawłowski jest zobowiązany
przez... Amerykanie nie wiedzieli, tak? To było owiane tajemnicą, tak? To mówiąc o tym porozumieniu, że warunkiem tego, że Pawłowski zostanie uwolniony, jest to, że zostanie w kraju, to było takie porozumienie między nim a bezpieką, tak? Tak samo miał się zachować inny agent amerykański z Polski, Leszek Chrust. też było takie, zresztą Jaruzelski od początku mówił, że my możemy ich pozwalniać, zmniejszyć im wyroki, tak? No to w trakcie tych negocjacji w 1984 roku tam rzeczywiście bardzo mocno się ścierają te poglądy, zarówno w Polsce pomiędzy polską bezpieką a Wojciechem Jaruzelskim z jednej strony, a z drugiej strony stroną wschodnio-niemiecką, która chce jak najszybciej doprowadzić do uwolnienia profesora Alfreda Zeche i Alice Michalson, to już w samej końcówce później, 1984 roku, bo opór w Polsce jest gigantyczny. Tak jak widzimy ten opór po stronie Amerykanów w odniesieniu do Mariana Zacharskiego, to taki sam opór istnieje w PRL-u co do tego, jak zwalniać, co z nimi zrobić, czy dać im rzeczywiście możliwość wyjazdu. No, wydaje się, że strona polska w 1984 roku jest zupełnie do tego nieprzygotowana. Potem jak się załamuje kwestia wymiany w roku 1984, bo była wynegocjowana wymiana rzeczywiście w grudniu, na 17 bodajże grudnia 1984 roku i ona nie dochodzi do skutku, to rzeczywiście stanowisko polskie bardzo mocno się radykalizuje wręcz do takich bardzo agresywnych działań ze strony polskich służb specjalnych, zresztą niemieckich i sowieckich również w stosunku choćby do amerykańskich dyplomatów. Natomiast jeśli wracamy już do tego 85 roku i samej wymiany, to wydaje mi się, że Jerzy Pawłowski miał możliwość zmiany zdania. Wynegocjowane porozumienie pomiędzy stroną wschodnią a Amerykanami zakładało, że w wypadku tych osób, które zdecydują się wyjechać na zachód, bo mogły też zostać, to też tak było w tym porozumieniu napisane, że to jest ich własna decyzja, to w ciągu miesiąca do tych amerykańskich szpiegów polskiego pochodzenia mogli dojechać członkowie rodziny. I być może była w Jerzy Pawłowskim taka obawa, że ta rodzina nie dojedzie, ale jak pokazuje przykład Leszka Chrusta, to jednak rodzina jego bez żadnego problemu dojechała. Dwóch jego synów wraz z żonami, którzy zdecydowali się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, żona Chrusta się nie zdecydowała, wyjechało bez najmniejszych problemów. Oczywiście byli inwigilowani. Żona jednego z tych synów, gdy wróciła, bo nie odnalazła się w Stanach Zjednoczonych, była do końca Polski Ludowej pod baczną opieką bezpieki. Natomiast Pawłowski stracił. Tak, on wrócił do tej Polski, niby mógł wyjeżdżać, ale bardzo szybko okazało się, że może wyjeżdżać tylko w ramach bloku wschodniego, że jego paszport nie obowiązuje na kraje całego świata. Nie wrócił już do takiej w pełni kariery sportowej. Potem nawet te wyjazdy mu ograniczono, więc i cały czas inwigilowano. Tak? Był cały czas pod bardzo ścisłą kontrolą bezpieki.
Ale także los Bogdana Walewskiego nie jest kolorowy po tym uwolnieniu. Wydaje się, to pan zresztą w tej książce opisuje, najpierw to w ogóle odnalezienie się na tej wolności, ale on wydaje się tak pozornie, no, 85 rok to jeszcze, no to już jest gnicie oczywiście komunizmu, jaruzelszczyzny w Polsce, tak to można powiedzieć, ale no, wydaje się, w Stany Zjednoczone oddech wolności, różne możliwości, to jest jeszcze stosunkowo młody człowiek, który może zacząć, bo oczywiście pan opisuje też perturbacje życia osobistego, ale może zacząć zupełnie teoretycznie nowe życie, biorąc pod uwagę jego sposób patrzenia. No, jeżeli się nie udałoby odbudować dotychczasowego życia, tu relacje z żoną były bardzo trudne. Wiedzie żywot mało ciekawy. On nawet sam mówi o takim poczuciu, w którymś momencie to zapisuje sobie, że jego perspektywy są mało ciekawe, właściwie prowadzą donikąd. Pozostaje chęć położenia się i pogrążenia w zapomnieniu, w nicości. To jest człowiek, któremu się nie udaje w Stanach Zjednoczonych.
Ja myślę, że to jest taki, tak jakby przeszczepić osobę, która funkcjonuje w jednym systemie, do tego drugiego. Walewski zna bardzo dobrze język angielski. Tak? Wiele lat był w Stanach Zjednoczonych. zarówno na placówce dyplomatycznej w Nowym Jorku, w stałym przedstawicielstwie przez ONZ, ale pracował też w samym ONZ, więc miał znajomości.
Można powiedzieć, ma świetne CV.
Może tak, ale jakbyśmy spojrzeli na to, co on w ogóle myśli i mówi o tym pobycie w Stanach Zjednoczonych, jego kompletnie zaskakuje system funkcjonowania tego państwa. Tak? O ile wcześniej miał zapewnioną pracę, stały dochód, to funkcjonowało w takich dość szklarnianych warunkach. Oczywiście pod kontrolą PRL-owskiej bezpieki, w jakichś tam realiach, no to wyjście na tą głęboką wodę zupełnie mu nie służy.
Tak? Tu trzeba dodać, że agencja nie za bardzo pomaga, znaczy mówię o służbach amerykańskich.
I tak i nie. Jednak właściwie taka specjalna komórka w Departamencie Sprawiedliwości zapewnia mu mieszkanie, zapewnia mu też taką quasi szpiegowską rentę. To nie jest tak, że on jest zostawiony i mieszka na ulicy.
Pan to zaznacza, niską. On musiał szukać pracy.
Tak.
I teraz... to takiej pracy typu portier, magazynier.
Różnej pracy szuka, tak? I sprzedawać próbuje domy, i sprzedawać szampony, i pracować na koparce, i trochę uczyć języka angielskiego,
i
tłumaczyć.
I mu nie idzie.
No nie idzie. No, to trudno jakby mu się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Nie rozumie też tego amerykańskiego stylu życia na kredyt, tego jak to robić. Potem to oczywiście się zmienia, natomiast wydaje mi się, że w tym bezpośrednim okresie, po roku 85, po wyjściu z więzienia, ma jednak taki syndrom więźnia, byśmy powiedzieli, to po wojnie mówiło się syndrom więźnia obozu koncentracyjnego, jednak ma taki syndrom więźnia, to po pierwsze. Tak? Po drugie, wydaje mi się, że może mieć depresję. Tak? To ten cytat, który pan przeczytał, doskonale odzwierciedla stan jego też złożoności takiej psychicznej. Myślę, że też bardzo mocno wewnętrznie cierpi. Na wyjazd z Polski nie decyduje się jego córka. Tak? Jest wtedy studentką uniwersytetu. Zaczynała medycynę, nie skończyła jej, bo ojciec trafił do więzienia, ale jest ta determinacja w działaniu, studiuje bodajże lingwistykę, chyba angielską, więc ma ten talent po tacie w tym zakresie. No i dla Walewskiego to jest najbliższa osoba, tak? On niezwykle cierpi. Oczywiście udaje się jej przyjechać najpierw na pół roku, przedłużony na rok, potem wraca, tak? Dopiero później po wielu staraniach przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych po skończeniu studiów na stałe. I wtedy chyba tak naprawdę Walewski dopiero się odnajduje. Tak, tak mi się wydaje, że ten kontakt z tą najbliższą mu osobą jest tutaj też takim kluczem do zrozumienia, dlaczego wcześniej nie mógł się odnaleźć. Oczywiście pomagają
to
mu...
To też jest przerwane, prawda? Bo jest przez przedwczesną śmierć córki, co też dla niego stanowi wstrząs. Bo ta córka, tak jak pan mówi, chyba była dla niego osobą w tym momencie w jego życiu najważniejszą.
Tak, tak mi się wydaje, że to jest taki jakby patrząc na cały życiorys Bogdana Walewskiego, to wiele rzeczy jest w stanie zrobić właśnie dla dziecka. Ta miłość rodzica jest tutaj chyba kluczowa i taka wydaje się najistotniejsza.
O Bogdanie Walewskim jeszcze prawdopodobnie w tym programie porozmawiamy. Na dziś bardzo dziękuję. Dr Paweł Skubisz, Biuro Badań Historycznych IPN i autor przygotowywanej książki Obywatel Walewski, komunistyczny dyplomata, amerykański szpieg 1933-2012. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.